А то есть остатні ліст з обозу написаний до родичів. Мої кохані родиці, дякую вам сердечно за остатній ліст. Дуже ще тішу, що єстеще здорові. Богу дякую, чую ще так же добре. Дякую вам дуже за ваші щоденні молитви. Прошу і надалі о мені пам'ятати. Поздравляю вас всіх з любов'ю, ваш син Юзек.
Błogosławiony ksiądz Józef Kowalski, salezjanin pochodzący z Siedlisk, został aresztowany przez gestapo 23 maja w 1941 roku. W czerwcu umieszczony w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz. Za odmowę podeptania różańca zginął prawdopodobnie utopiony w beczce z fekaliami. Beatyfikowany przez papieża Jana Pawła II w Warszawie 13 czerwca w 1999 roku w grupie 108 polskich męczenników. Łukasz Wacławek. Zapraszam do wysłuchania reportażu pod tytułem Ja mam i muszę być świętym.
Najstarszy był Karol, brat księdza. Potem była Stanisława i 13 marca 1911 roku przyszedł na świat w Siedliskach Józef Kowalski. Potem była mama moja, Helena. Zawsze na nią mówię Helenka. Czworo zmarło zaraz po urodzeniu, jako niemowlęta. A czwórka została. Dwie dziewczynki i dwóch chłopców. Wujek był chory, bardzo przecież był chory. Miał język przyrośnięty, nie mógł mówić. Był bardzo chory. Ale że babcia Kowalska była głębokiej wiary i wzięła, zawiezła go do klasztoru do Borku, do Matki Bożej Boreckiej, do Dominikanów. I tam 29 stycznia 1922 rok już został oficjalnie przyjęty do Bractwa Różańca Świętego. Po modlitwie, takiej serdecznej modlitwie do Matki Boreckiej, został wujek uzdrowiony, bo był bardzo słabego zdrowia, bardzo słabego był zdrowia. No i tam wujek został uzdrowiony. Na to jest nawet udokumentowane, bo to jest tablica tam jest w Borku. Od początku tak do szkoły chodził, to już się ciągle bawił w tego księdza, wciąż. Wziął babci te fartuch i układał sobie na stołku i łątarzek sobie robił i tam odprawiał zawsze mszę. To zainteresowanie było jego. Był dobrym uczniem. Same miał stopnie bardzo dobre i dobre. Dostatecznych nie było ani razu. Zachowanie miał dobre, pilność dobra. Religia bardzo dobra, język polski bardzo dobry, historia dobra, geografia dobra. Jak miał 11 lat, to go rodzice odesłali do Oświęcimia, do Salezjanów. Radzili się rodzice księdza Domino, bo ksiądz Domina jeden też był salezjaninem. I on się radził, gdzie go pokierować, bo był bardzo dobrym uczniem, szkoda go było po prostu zmarnować, żeby się nie zmarnował. Radził mu właśnie, żeby go dać do salezjanów, do Oświęcimia. No i tam go wysłali rodzice. No i to był malutki chłopczyk, bo on był drobniutki. To było strasznie przeżycie dla niego, bo ojciec go odwiózł do Oświęcimia. I on tam biedny siedział pod murem i płakał. Był strasznie lubił mleko, a tu mleka nie było. No, ale potem powolutku się przyzwyczaił, się popłakał sobie. No i tam różne przedstawienia robili, to wujek zawsze brał udział w tych przedstawieniach. Zawsze brał udział.
Jesteśmy w salezjańskiej szkole, która powstała w 1989 roku, na początku jako gimnazjum. I do tej szkoły w którymś momencie przyszedł też Józef Kowalski jako 11-letni chłopiec, dosyć młody. Związany z rodziną, przeżywał ten czas na początku dosyć ciężko. Natomiast odnajdujemy go jako ucznia, który robi postępy, czyli patrząc na dzienniki, które mam tu przed sobą. W pierwszej klasie miał samą ocenę dobre, oprócz, to jest dziwne, oprócz śpiewu, który był tylko dostateczny, a za to w gimnastyce był bardzo dobry. To pokrywa się trochę z opowiadaniami jego kolegów, którzy mówią, że jak wychodził na boisko, to biegał, krzyczał, był taki rozweselony. Co dziwne, w postępie jakby przebywania tutaj, te oceny z gimnastyki są coraz słabsze. Tak jakby się usteczniał. Natomiast poprawia się, patrząc na jego wyniki z przedmiotów, przypuszczam go, fascynujących, czyli z geografii, z historii, z przedmiotów ścisłych. Oczywiście miał zawsze bardzo dobre oceny z religii, ale również z języków. Tutaj po kolei są i greka, i łacina, i niemiecki. Jest też oczywiście ciekawostką, że w dzienniku odnajdujemy, oprócz jakby klasycznego zapisu greka, matematyka, geografii i tak dalej, oceny właśnie z gimnastyki, śpiewu, z kapeli, z orkiestry, z obyczajów i z pilności. No te ostatnie akurat, obyczaje i pilności, to jest przedostatnia klasa, czyli wtedy chodził do 4A, ma same jedynki. To oznacza dzisiaj najwyższą ocenę. Wtedy ten system oceniania był odwrotny, czyli jedynka oznaczała najlepszą ocenę. Był oczywiście bardzo pobożny, był jakby aktywny w tym, co tutaj się działo. Należał do tak zwanego Towarzystwa Niepokalanej i Towarzystwa Misyjnego, które trwają praktycznie u nas od samego księdza Bosko. Był tam animatorem, był człowiekiem, który był bardzo prostolinijny, tak przynajmniej zapamiętano. Natomiast mówiono też, że miał charakter trochę zadziorny, że był nawet bardzo pobudliwy, zwłaszcza kiedy wychodził na rekreację, do gry, że gdzieś tam te jego reakcje domagały się jakby opanowania z jego strony.
To już tam został, nie zwracał już do osiedlisk wcale. To już tam się uczył i tam go już salezjanie wzięli pod swoją opiekę. I tak zatem pisać swój, takie no, przeżycia swoje, takie myśli swoje. I między innymi napisał swoją własną krwią napisał: ja mam i muszę być święty. Ja mam i muszę być święty. A tak się modlił: o Maryjo, uchroń mnie przed zniechęceniem do życia, do pracy i uproś mi łaskę, bym coraz więcej postępował po drodze świętości. O Matko moja, ja muszę zostać świętym, to mój cel i to moje przeznaczenie. Józiu na kapłana został wyświęcony przez biskupa Stanisława Rosponda w kościele ojców franciszkanów w Krakowie 29 maja 1938 roku. Ksiądz Józef Hołoński był z Ukrainy jako kleryk. No i oni wakacje przyszły i nie miał się gdzie podzieć, tylko tak się plątał po korytarzu, po podwórzu. No i ksiądz to zauważył. Widzi jeden dzień, drugi dzień, że coś tam nie... Taki ten chłopiec na niespokojny. Pyta się go, czego tak jest. Coś taki niespokojny taki jest. A mówi, bo mnie zmartwiony. Wszyscy pojechali na odwiedziny do domów, a ja nie mogę jechać, no bo wtedy na Ukrainę nie można było jechać. No to ksiądz zaraz list napisał do rodziców. I napisał, że mam tu takiego widoka księdza Józefa Hołońskiego z Ukrainy, to jakbyście go wzięli na wakacje, oto by troszkę popił mleka i by się troszeczkę podebrał. A babcia się zaraz zgodziła i zaraz zjechał ksiądz do siedlisk, do babci, i tu 2 miesiące siedział. I potem jeszcze drugi ksiądz tak samo, drugi jeszcze ksiądz był. Bajon się nazywał, Bajon. I też był 2 miesiące tu u babci. Bo on był i uczył na organistów, też młodzież uczył. Prowadził chór, tak pięknie śpiewał. I szedł z tej nauki, szedł do swojego zakładu, do salezjanów szedł. I tam go ktoś ostrzegł, żeby ksiądz tam nie szedł, bo tam Niemcy są i łapią księży, kogo dopadną, to łapią wszystkich. A ksiądz im odpowiada, ja idę, bo ja przecież nic nie jestem im winien. Ja nic ani nie zrobię żadnych zbiórek, ani nic. I poszedł śmiało tam i tam go wtedy była łapanka i złapali go i do auta go włożyli. To tam najpierw był we więzieniu, a później go wywieźli do obozu. No i tam go maltretowali, bili.
Historycy w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau zajmują się badaniem losów więźniów tutaj deportowanych, tych, którzy stracili życie. Jedną z osób szczególnie wyróżnioną, bo zaliczoną do grona błogosławionych jest salezjanin ksiądz Józef Kowalski. Jego pobyt możemy prześledzić, poruszając się po tych miejscach związanych z nim. Te miejsca wskazują nam zachowane dokumenty obozowe, relacje byłych więźniów oraz listy, które wysyłał z obozu do swojej rodziny, a rodzina skrupulatnie całą tą dokumentację zachowała. Po śledztwie przeprowadzonym na Gestapo w Krakowie kolejna grupa więźniów została przywieziona do obozu Auschwitz i w tej grupie byli również księża salezjanie, między innymi właśnie błogosławiony Józef Kowalski. Zostali przywiezieni prawdopodobnie transportem kołowym, jakąś ciężarówką i po wyładunku musieli przejść na teren obozu. On już wówczas wyglądał bardziej, można powiedzieć, zorganizowany. Więźniowie pierwszych transportów jeszcze wspominają, że nie było ogrodzenia. Teren był taki charakterystyczny dla placu budowy. W maju 1941 roku to się już powoli zaczęło zmieniać, jeżeli chodzi o otoczenie obozu. Bardzo intensywne prace budowlane trwały wewnątrz obozu, natomiast brama już wisiała, brama z cynicznym napisem Arbeit macht frei, praca czyni wolnym, szyderczy napis, ponieważ żaden więzień tutaj wolności nie uzyskał. I właściwie więźniowie przechodzili, nowo osadzeni, nowo przywiezieni, tak ich nazwijmy, i musieli udać się do budynku, gdzie odbywała się rejestracja więźniów, ponieważ tego wymagał regulamin obozowy. Po przeprowadzeniu do obozu wszystkich więźniów zgodnie z zasadami obozowymi przeprowadzono do rejestracji w obozie. To się odbywało najczęściej właśnie w budynku, który po zmianie numeracji miał numer 26. Tutaj więźniów wpisywano na listę, tutaj więźniów fotografowano. Znajdowało się właśnie tutaj Erkennungsdienst, czyli biuro rozpoznawcze. I to zdjęcie, które znamy księdza Kowalskiego z pobytu, zostało tutaj właśnie zrobione. W tym czasie właśnie, jak powiedziałam, wydawano numery, ale numerów nie tatuowano. Także ksiądz Kowalski nie miał numeru wytatuowanego. No i po właśnie tych czynnościach rutynowych związanych z ewidencją, z przyjęciem, więźniów kierowano na kwarantannę. Był to okres, który zapobiegł rozprzestrzenianiu się chorób i kwarantanna wejściowa trwała tydzień, dwa, w zależności od potrzeb obozu. A czasami więźniowie wspominają, że w ogóle nie byli kierowani na kwarantannę, w związku z tym od razu byli wdrożeni do prac obozowych. I po czynnościach związanych z rejestracją, akurat z tej grupy wszystkich duchownych skierowano wprost do karnej kompanii. To była taka bardzo wyjątkowa grupa robocza, skierowana do najcięższych prac. I praca miała być rzeczywiście karą dla tych więźniów. Najczęściej kierowano tam więźniów, którzy w jakikolwiek sposób łamali regulamin obozowy, czyli na przykład mieli ubrudzony pasiak obozowy albo dopuścili się jakiegoś wykroczenia podczas pracy, na przykład nie wykonali czegoś na rozkaz. Ja mówię w tej chwili o wykroczeniach, ale tak naprawdę to były czynności absolutnie banalne. Po prostu język obozu to był język niemiecki i często więźniowie po prostu nie rozumieli tego języka i stąd, jak padł rozkaz, że mają iść na prawo, a nie poszli na prawo, no to byli karani, ale tak naprawdę nic złego nie zrobili. Po prostu wyszukiwano różnych metod, żeby więźniów karać. Tutaj to była dosyć wyjątkowa sytuacja, że właśnie całą tą grupę salezjanów umieszczono w karnej kompanii. Tak jakby chciano rzeczywiście podkreślić, że do obozu przywieziona została duża grupa duchownych. No i właśnie z tego powodu, że byli w szczególny sposób piętnowani w obozie, umieszczeni zostali w karnej kompanii. Podczas tych czynności bardzo wstępnych w obozie więźniowie słuchali takiego przemówienia, które najczęściej wygłaszał kierownik obozu. Przyjechaliście do niemieckiego obozu, gdzie jest jedna droga wyjścia przez komin. Jeżeli są wśród was Żydzi, możecie żyć tutaj 2 tygodnie. Klechy miesiąc, pozostali 2 miesiące. Czyli widać było, że od razu ta grupa duchownych, pogardliwie tutaj w obozie nazywana klechami, była w pewien sposób wyróżniona. I tym możemy wyjaśnić fakt, że wszystkich salezjanów, w tym księdza Kowalskiego, umieszczono właśnie w tej grupie, która miała kopać żwir, żwir potrzebny do prac budowlanych. Sama praca, no owszem, była ciężka, powiązała się po prostu z wykopywaniem go z ziemi, więc praca fizyczna, ale nie to było najgorsze. Najgorsze było po prostu traktowanie więźniów przez nadzorców, przez więźniów funkcyjnych, którzy niesamowicie maltretowali i znęcali się nad więźniami. A ponieważ wśród salezjanów było kilku więźniów starszym wiekiem, więc po prostu widząc ich nieporadność, ich wiek, to, że wykonywali pewne czynności może troszkę wolniej, stali się celem ataku tychże funkcyjnych i stąd tak ogromna ich śmiertelność. Podczas rejestracji więźniów fotografowano w 3 pozach, w czapce, z przodu, emfas i z boku, z profilu. Na fotografii umieszczano również numer i widzimy tutaj na podpisie, ale też widzimy na pasiaku 17350. Na fotografii była również nazwa obozu i kategoria. Ksiądz Kowalski otrzymał kategorię więźnia politycznego. Widzimy tutaj na tych informacjach imię, nazwisko, numer obozowy. Widzimy również trójkąt czerwony, charakterystyczny dla więźnia politycznego. I na tym opisie mamy Polisz, czyli to, co było napisane w dokumentach, że jest Polakiem, datę urodzenia, 13 marca 1911, priest, bo tak było napisane na liście obozowej, priester dokładnie. No i datę zarejestrowania w obozie 26 czerwca 1941 roku i data śmierci 4 lipca 1942 roku, czyli przeżył w obozie rok i 1 miesiąc. Więźniowie osadzeni w obozie mieli możliwość pisania listów do krewnych. Oczywiście nie wszyscy więźniowie. Listów nie wysyłali więźniowie żydowscy. Nie wysyłali również z terenów, które nie były pod administracją niemiecką. Papier listowy należało kupić w kantynie obozowej. To oczywiście kosztowało. W związku z tym więzień musiał mieć pieniądze. Najczęściej te pieniądze dostawał od rodziny, czyli najtrudniejszy był ten pierwszy list, żeby w jakikolwiek sposób poinformować rodzinę o tym, że mogą mu tutaj wysyłać pieniądze. Każdy więzień miał konto w administracji obozowej i specjalny wykaz, w jaki sposób tymi pieniędzmi gospodaruje. W kantynie można było kupić nie tylko papier listowy, ale również na przykład jakieś produkty do jedzenia, na przykład buraki w zalewie octowej, albo ślimaki, albo wodę mineralną, albo proszek do mycia zębów, czyli no wszystko absolutnie nieprzydatne w obozie. No, w blokach, gdzie brakowało pomieszczeń sanitarnych, no proszek do mycia zębów naprawdę nie był taki istotny. No ale tak to wyglądało. W związku z tym więźniowie kupowali te formularze, te blankiety i po niemiecku musieli te listy pisać. I kolejna sprawa, jeżeli ktoś znał niemiecki, no było troszkę łatwiej. Jeżeli nie, musiał znaleźć innego więźnia, któremu ten list napisze. I napisać komuś list, to też mało który więzień robił to, powiedzmy wprost, za darmo. Po prostu trzeba było płacić. Płaciło się chlebem, porcjami obozowymi. Czyli jeżeli więzień zapłacił chlebem, to znaczy, że sam nie jadł. Listy były cenzurowane. W biurze kierownika obozu znajdowało się takie specjalne biuro, w którym te listy przeglądano, czytano i więźniowie wiedzieli, że nie mogą pisać o życiu obozowym, nie mogą pisać o tym, że na przykład chorują, że mają jakieś rany, że są pobici. Nie mogli też pisać za wiele o innych więźniach. Stąd najczęściej czytamy, że czuję się dobrze i jestem zdrów. No i jakieś pytania odnośnie członków rodziny. Teraz jeżeli taki list został uznany za właściwy, został wysyłany do obozu i rodzina mogła odpisać na taki list. Ale podobna sytuacja. Ten list musiał być po niemiecku. I podobnie musiał być przejrzany przez cenzurę obozową i dopiero dostarczony do danego więźnia. Ale był to bardzo ważny proces. Jak wiemy z relacji byłych więźniów, ze wspomnień, to był w wielu przypadkach ta sytuacja, która ich trzymała przy życiu. Ta troska najbliższych, te zdawkowe informacje o członkach rodziny.
A to jest ostatni list z obozu napisany do rodziców. Moi kochani rodzice, dziękuję Wam serdecznie za ostatni list 28 maja 1942 roku. Bardzo się cieszę, że jesteście zdrowi. Bogu dzięki, czuję się także dobrze. Dziękuję Wam bardzo za Wasze codzienne modlitwy. Proszę i nadal o mnie pamiętać. Mamy tu bardzo piękne pogodę, praca także jest przyjemna. Pozdrawiam Was wszystkich z miłością, Wasz syn Józek.
W przypadku księdza Kowalskiego problem z przesłaniem pieniędzy był dosyć istotny. Mianowicie obóz znajdował się na terenie Rzeszy. Miasto Oświęcim po wybuchu wojny, po wejściu oddziałów niemieckich zostało włączone do III Rzeszy. Nazwa została zmieniona z Oświęcim na Auschwitz, bo to też była nazwa miasta. Natomiast krewni błogosławionego księdza Józefa Kowalskiego mieszkali na terenie generalnego gubernatorstwa. W związku z tym no, mieszkali za granicą i trzeba było właśnie tą sprawę tutaj wyjaśnić. W związku z tym taką pomocą byli właśnie księża salezjanie, którzy tutaj mieli swój zakład, mogli również takie przesyłki prowadzić, albo księża, którzy byli na parafiach na terenie Rzeszy. To też było pewnego rodzaju ułatwieniem. Religia w obozie, wszelkie przejawy religijności były surowo karane. W związku z tym posiadanie dewocjonaliów, posiadanie książeczek, medalików, różańców było surowo zakazane. Ale więźniowie w czasie rejestracji w obozie, w czasie kiedy musieli swoje rzeczy oddać do depozytu więźniarskiego. Zdarzało się, że ukrywali na przykład książeczki do nabożeństwa, ukrywali różańce, ukrywali medaliki i potem te rzeczy były dla nich bardzo ważne już w trakcie życia obozowego. Szczególnie dla więźniów, którzy mieli właśnie tą religijność, potrzebę modlitwy bardzo rozbudowaną. Był to element ich życia, element ich codzienności. Ale nie tylko. Więźniowie, którzy zetknęli się tutaj w obozie z ogromną brutalnością, mówili, że to było dla nich tak bardzo przytłaczające, że szukali jakiegoś wytchnienia. Nie zawsze można było z kimś porozmawiać, nie zawsze można było komuś po prostu o tym wszystkim opowiedzieć, czy jakąś taką radę uzyskać. A modlitwa, właśnie takie zwrócenie uwagi, zwrócenie myśli w zupełnie innym kierunku, dawała po prostu wytchnienie. Stąd wiemy z relacji, że więźniowie czasami na przykład pożyczali sobie różaniec właśnie po to, żeby ta modlitwa miała takie działanie, no powiedzielibyśmy, terapeutyczne dla więźniów wycieńczonych i takich zmaltretowanych. Wiemy, że ksiądz Kowalski w obozie miał różaniec. Prawdopodobnie to był jego różaniec, bądź różaniec, który dostał w obozie. I udało mu się ten różaniec mieć przez właściwie cały czas swojego pobytu. Ale tak jak wspomniałam, nie był jedyną osobą, która miała. To się działo w obozie. Ci, którzy dłużej byli w obozie, mieli już pewną orientację na temat życia, na temat warunków, na temat więźniów funkcyjnych, co można, czego nie można, co jest bezpieczne, co jest niebezpieczne. Pojawiła się ta wielka potrzeba odprawienia mszy świętej. I to tak naprawdę nie było dosyć szybko. To prawdopodobnie dopiero w 1941 roku udało się księżom taką mszę odprawić, ale też nie możemy tutaj powiedzieć, która była pierwsza, ponieważ przyglądając się relacjom tych księży czy więźniów, którzy uczestniczyli w tych mszach, czytamy, że właściwie każda była pierwsza i każda była jedyna w obozie, co dowodzi tego, że były one odprawiane w warunkach naprawdę wielkiej konspiracji, że tylko zaufana grupa o tym wiedziała i zaufana grupa mogła uczestniczyć. No bo wiadomo, to się wiązało natychmiast z aresztowaniem, no i albo rozstrzelaniem, albo wywiezieniem, albo karną kompanią, różnego rodzaju karami. W tym czasie, kiedy ksiądz Józef Kowalski był więźniem obozu Auschwitz, kilka mszy również zostało odprawionych i wiemy z relacji innego salezjanina, Walentego Waloszka, że w takiej mszy świętej, bo też nie wiemy, ile ich było, uczestniczył. Celebrans był wyposażony w naczynia liturgiczne. One były dostarczane przez przyobozowy ruch oporu. To byli mieszkańcy miasta, mieszkańcy Oświęcimia, którzy kierowani byli tutaj do pracy jako robotnicy cywilni. Dosyć szybko nawiązywali kontakt z więźniami i wiedzieli o ich potrzebach. Żywność, lekarstwo, wysyłanie wiadomości do rodziny. To były te rzeczy, z którymi na początku się stykali. Później właśnie pojawiły się też prośby o komunikanty, o wino mszalne, no i właśnie o naczynia liturgiczne, takie zrobione konspiracyjnie, składany kielich, również przepisany mszał tutaj na teren obozu został przeniesiony i dzięki pomocy tych wszystkich ludzi odprawianie tych mszy było możliwe. Wiemy o tym właśnie z relacji, ale wiemy też z prac plastycznych, kiedy widzimy właśnie małą grupę więźniów w pomieszczeniu. Jeden stoi przy drzwiach i jest tak naprawdę odwrócony plecami do stołu, który ma być ołtarzem. A to z tego względu, że po prostu pilnuje wejścia, aby nikt niepowołany w ten rejon się nie dostał. Z relacji jednego z więźnia, Tadeusza Paczuły, który uczestniczył w takiej mszy, wiemy, że te momenty były dla nich takim wielkim wytchnieniem, taką nadzieją, czymś wielkim przeżyciem, jak to określił. Czuł się jak grupa pierwszych chrześcijan gdzieś właśnie w katakumbach, którzy w ogromnym niebezpieczeństwie tą mszę odprawiają. Także to były bardzo, bardzo wyjątkowe, no i bardzo ważne dla więźniów wydarzenia. W czerwcu 1942 roku przysłano do obozu wiadomość, że kolejna grupa duchownych ma być przeniesiona. Polecono administracji sporządzenie listy i na liście znalazło się 60 nazwisk. Wszystkich duchownych wywołano i przyprowadzono do gabinetu lekarza obozowego. gdzie mieli być poddani takim wstępnym oględzinom. To były rutynowe zadania, tak samo postępowano z innymi grupami więźniów, którzy byli przenoszeni z obozu. W trakcie tych oględzin dwóch więźniów odłączono od tej grupy. Pierwszym z nich był ksiądz Franciszek Paciorek. W jego przypadku prawdopodobnie trwało śledztwo na gestapo i w związku z tym musiał pozostać w obozie do dyspozycji funkcjonariuszy gestapo. W przypadku księdza Kowalskiego świadkowie tych wydarzeń opowiadają, że podczas tego przeglądu SS-man zauważył, że ksiądz Kowalski trzyma coś w ręce.
Pada komenda baczność. Dowódca raportowy podchodzi obok więźniów i spostrzegł, że ksiądz Kowalski coś trzyma w ręce, zaciśnięto ma pięść i coś trzyma w ręce. Oficer każe pokazać, żeby pokazał, co on tam ma w tej ręce. No a tam miał różaniec. No i on pokazał, to uderzył go w rękę i ten różaniec wypadł na ziemię. I on kazał mu to podeptać. A ksiądz nie podeptał tego różańca. To była parę razy taka komenda, podepcz, nie podeptał. I za to został wzięty do karnej kompanii.
Obóz rozwijał się bardzo intensywnie i właściwie na wiosnę 1941 roku postanowiono, że zostanie jeszcze jeden obóz założony w Birkenau. To była zwykła wieś, jakich wiele tutaj w okolicy, ale ze względu na lokalizację została wybrana jako miejsce kolejnego obozu. Początkowo więźniowie, którzy byli tam kierowani do pracy, musieli iść i właściwie sporadycznie byli transportowani. Chodzili po prostu tam do pracy. W momencie, kiedy pierwsze budynki były tam już gotowe do zamieszkania, zaczęto tam więźniów kwaterować i oni dalej tą pracę budowlaną kontynuowali. Dzisiaj na tym terenie jest autobus muzealny, który służy do transportu odwiedzających pomiędzy tymi dwoma obozami, ponieważ obydwa są częścią ekspozycji. Wszyscy zwiedzający teren Państwowego Muzeum zwiedzają obydwa obozy, obydwa tereny. No i dzisiaj właśnie, żeby przedstawić tą historię, my również znajdujemy się wśród odwiedzających, których tu pewnie słychać, ponieważ są to ludzie ze wszystkich części świata, ze wszystkich części Europy i jedziemy autobusem, żeby zobaczyć Birkenau. Znajdujemy się teraz na terenie obozu Birkenau. Jesteśmy na wieży, która była wykorzystywana przez wartowników, przez SS-manów, właśnie do takiego patrolowania, do sprawdzania sytuacji na terenie obozu. I widzimy przed sobą ten olbrzymi obszar. Widzimy budynki murowane, budynki drewniane. Widzimy rampę wyładowczą. W czerwcu 1942 roku tutaj była również umieszczona karna kompania, do której został włączony karnie za posiadanie różańca ksiądz Józef Kowalski. Praca karnej kompanii wówczas polegała na budowaniu rowu, który był częścią odwodnienia obozu. Tutaj problem wód gruntowych, które były bardzo wysokie, był bardzo istotny. Stąd różne projekty, które miały po prostu tę sytuację poprawić. Bardzo ciężka praca w wodzie, w takich warunkach bagnistych. No ale właśnie karna kompania to miała być ta praca najtrudniejsza, ta praca najgorsza. I do takiej ci więźniowie zostali skierowani. Wiedząc, że wśród tych więźniów jest ksiądz, funkcyjni wymyślali różnego rodzaju upokorzenia dla księdza Kowalskiego. A to kazali mu modlić się na głos, a to kazali mu stawać na beczce i również jakieś ich polecenia wykonywać. Wszystko to miało na celu po prostu upokarzenie jego jako duchownego, jego jako księdza, jako kapłana. To trwało przez kilka dni. któregoś wieczoru został wywołany z budynku i już do tego budynku nie wrócił.
Modli się na pryczy sam, a potem mówi do wszystkich współwięźniów. Klęknij, módl się za mnie, za tych, którzy nas prześladują. Wchodzi oficer i wywołuje księdza Kowalskiego. Wiedział już wujek, po co był wezywany. Jak już wujek wychodził, to oddał kromkę chleba temu, co razem leżali na plecy. Powiedział: Zygmuś, weź ten chleb, mnie już nie będzie potrzebny. Wyskakuj czym prędzej na beczkę. Kowalski wychodzi na beczkę z fekaliami, uklęka i powoli, spokojnie, głosem odmawia: Ojcze nasz, zdrowaś i po Twoją obronę. Później zeznaje taki kleryk, który razem tam był, że jeszcze nikt nie słyszał takiej modlitwy, jak się ksiądz Kowalski modlił. No to tam był strasznie był bity, katowany. I potem jak już go tak skatowali, że już ledwo był żywy, wtrąciły go do beczki z fekaliami. Tam został utopiony w tej beczce. No bo ja jeden zeznaję, bo tego, że nie widzieli tego wszyscy. Tylko później ktoś tam wyszedł na gdzieś za ten barak i tam właśnie wujek leżał zmasakrowany, ale już nie żył.
Następnego dnia rano więźniowie znaleźli ciało. Później polecono im, aby to ciało więźnia pokrytego fekaliami, nieżywego, zanieść do krematorium. I to było ciało właśnie błogosławionego księdza Józefa Kowalskiego. Nie znamy okoliczności śmierci. Więźniowie nie widzieli, co się działo, ale znając zwyczaje, znając sposób traktowania, no, można było wyobrazić sobie, tutaj najczęściej w literaturze, we wspomnieniach znajdujemy informację, że został utopiony w beczce z fekaliami. Też tak mogło być, bo rzeczywiście te tortury były brutalne, były niewybredne i okropne. Więc mógł rzeczywiście zostać utopiony, mógł zostać uduszony albo po prostu tak bardzo pobity, że po prostu zmarł na skutek odniesionych urazów.
Babcia była strasznie przejęta, upadła krzyżem w korytarzu, leżała krzyżem i jęczała strasznie, a potem się ocknęła, wstała i to wszystko, tę żałobę, ten cały żal przemieniła na modlitwę. I wtedy, kto był w domu, wszyscy się razem modlili za duszę wujka.
Jest historia, w której już świętej pamięci Józef Chłowiński opowiadał o Józefie Kowalskim jako o starszym koledze poniekąd. On już był po święceniach, natomiast Józef Chłowiński był wtedy klerykiem. Pochodząc z terenów w tym momencie leżących na Ukrainie, miał na tyle daleko, żeby na wakacje wyjeżdżać do domu, że trochę czuł się jakby osamotniony. I Józef zaproponował mu pobyt w swoim domu rodzinnym. I to jest o tyle też ciekawa historia, że ksiądz Józef chętnie tam jeździł i z tego co pamiętam był świadkiem, jak mama dostała telegram zwiastujący śmierć Józefa Kowalskiego. Wspominał to i opowiadał, że widział, jak mama jakby zamarła, czytając ten telegram, jak nagle jakby patrzyła w dal. Nie było jakby wielkiej reakcji na to, natomiast czuć było wielki ból. W jej sercu. Na jego mszy prymicyjnej jako ministrant służył ksiądz Michał Szafarski, też świętej pamięci, który trochę z racji, nie wiem, przygotowywania kolejnych procesów beatyfikacyjnych zapewne, trochę może z racji swojego przekonania był wielkim orędownikiem księdza Kowalskiego i stąd nasze odwiedziny w siedliskach i kolejne lata spotykania się właśnie rodziny salezjańskiej tam w Lipcu zależą od niego. Ksiądz Szafarski pielęgnował postać Józefa Kowalskiego przez, nie wiem, pisanie czytanek, rozdawał materiały. Cokolwiek znalazł, to tym się cieszył i jakby chciał, żeby to stawało się coraz bardziej dostępne wielu osobom. I myślę, że zawdzięczamy mu wiele. Jak wstawały dokumenty przygotowujące proces beatyfikacyjny księdza Kowalskiego, byłem wtedy studentem teologii, prowadził to nasz profesor, ksiądz Jan. I on wtedy, wybierając spośród wszystkich salezjanów, którzy zginęli w Auschwitz, uznał, że dokumentacja śmierci i całego tego procesu księdza Józefa Kowalskiego jest najlepiej zrobiona i tylko właściwie jego wybrał jako postać, którą da się udokumentować, że był męczennikiem. No, po latach doszliśmy do tego, że inni są też w miarę udokumentowani, odnaleźliśmy też jakieś prywatne listy. Natomiast on na tle tych wszystkich, których dzisiaj wspominamy jako męczenników II wojny światowej, pokazywał się jako człowiek, no nie wiem, najbardziej wyrazisty, a być może przez to, że były notatki, przez to, że były jakby dokumentowane rzeczy, najbardziej łatwy do zaprezentowania do kongregacji. Ksiądz Szafarski był również tym, któremu zawdzięczamy, że właśnie te dokumenty potem przetrwały, że one są gdzieś w obiegu, że one są zachowane. Ciekawą historią jest odejście zarówno księdza Hołyńskiego, który odszedł w wieku 95 lat, jak i księdza Szafarskiego. Ja byłem wtedy prowincjałem i byłem chory. I dostałem wiadomość o poranku, że w nocy zmarł ksiądz Hołyński, a potem wieczorem drugi telefon, że zmarł ksiądz Szafarski. Stąd, kiedy za dwa dni trzeba było wybierać się na pogrzeby, byłem przekonany, że oni zmarli jakby w różnych dniach. No, ta odległość między ranem a wieczorem mi się wydawała duża, ale rzeczywiście zmarli tego samego dnia. Pogrzeby musieliśmy jakby odprawiać i, no, jak że tak powiem, po kolei. Natomiast ta historia, która ich połączyła, chociażby obecność w siedliskach księdza Szafarskiego i wreszcie ich odejście jednego dnia, jest jakoś tam symptomatyczna.
Dochodzimy do naszych męczenników. Munire, ginieliśmy do mnie Jezu Chrystus.
Ja jak byłam w Warszawie na beatyfikacji, to wtedy tak byłam bliziutko, byłam Ojca Świętego w drugim rzędzie, ale cały czas przepłakałam. Taką była strasznie wzruszona, taką byłam strasznie szczęśliwa, że mamy w rodzinie wujka błogosławionego. Takie było to przeżycie niesamowite, niesamowite. Ludzie się interesują tym, przecież przyjeżdżają z daleka pielgrzymki, z Jasła, na jak jest ta rocznica śmierci wujka. Zawsze w pierwszą niedzielę lipca przyjeżdżają pielgrzymki, dużo pielgrzymek przyjeżdża. I tak chcą wiedzieć co jak najwięcej o wujku, jak on postępował, jak on robił, jak on to wszystko znosił, wszystko. Przecież on był taki drobniutki.
I zwycięstwo, jakie odnieśli twoi męczennicy.
Kiedy studiowałem teologię w Krakowie, w naszym seminarium, to nasz profesor od prawa kanonicznego został poproszony o przygotowanie dokumentacji męczenników II wojny światowej, którzy zginęli m.in. w Auschwitz. Czyli poniekąd przez ten jeden rok jakby żyliśmy takimi wiadomościami, które ksiądz Jan czasami mógł powiedzieć albo opowiadał, co robił, czy pomagaliśmy mu w przepisywaniu tych dokumentów. W jakiś sposób ta kwestia beatyfikacji stała mi się przez to bliska, bo już w tym uczestniczyłem jakby wprost fizycznie. Natomiast sam dzień beatyfikacji wspominam bardzo dobrze. Pracowałem wtedy w Centrum Krajowym Duszpasterstwa Młodzieżowego. Wiedząc o tym, że będzie beatyfikacja zarówno księdza Kowalskiego, jak i Piątki Poznańskiej, chcieliśmy zrobić święto dla młodzieży z całej Polskiej z tej właśnie okazji. I stąd były przygotowania. Pojechaliśmy oczywiście wszyscy wtedy na Plac Zwycięstwa. I po całej uroczystości, w której jakby do dziś pamiętam jakby obraz tego placu wypełnionego ludźmi entuzjastycznie, potem przeszliśmy wszyscy do bazyliki naszej na Pradze, by jakby kontynuować to, czyli było wielkim wydarzeniem takim świątecznym, młodzieżowym, którzy cieszyli się z tego, że ktoś z nas, ktoś z tej duchowości i jednocześnie ktoś z Polski, bo to nie ukrywamy, też dla nas jest bliskie, został ogłoszony świętym. Jakby tak wspominam ten dzień, on był bardzo pięknym takim czerwcowym dniem, ale entuzjazm młodych był w tym momencie czymś, co było bardzo zarażające wszystkich nas.
Znajdujemy się w kościele parafialnym w Siedliskach, a dokładnie mówiąc w dolnym kościele, w kaplicy poświęconej błogosławionemu księdzu Józefowi Kowalskiemu. Jesteśmy tutaj, bo to jest szczególne miejsce. Miejsce, w którym urodził się błogosławiony Józef Kowalski, bowiem na miejscu obecnego kościoła przed laty stał jego dom rodzinny. Znajdujemy się w kaplicy, która upamiętnia tę szczególną osobę. I może teraz zobaczymy eksponaty, które tutaj w tej kaplicy muzeum się znajdują. Kiedy wchodzimy do naszej kaplicy, od razu możemy zauważyć, że jest to jak gdyby taki w skrócie przedstawiony życiorys błogosławionego księdza Józefa. Po wejściu do kaplicy po lewej stronie znajdują się fotogramy przedstawiające jego rodzinę, rodziców oraz rodzeństwo. Mamy tutaj również po lewej stronie nawiązanie do jego domu rodzinnego. To jest taka rekonstrukcja jego domu. Są tutaj meble pochodzące właśnie z jego domu rodzinnego, odrestaurowane, które przypominają nam, jak ten dom rodzinny wyglądał. Część naszej ekspozycji przedstawia nam dokumenty związane z jego nauką w szkole powszechnej, w szkole podstawowej, później w zakładzie gimnazjalnym ojców Salezjanów w Oświęcimiu, a następnie już ukazują nam czas jego nauki i formacji w seminarium duchownym ojców Salezjanów w Krakowie, a także już jego posługę, poczynając od przyjęcia święceń kapłańskich, które miały miejsce w 1938 roku. Związane to również jest z mszą świętą prymicyjną odprawioną w kościele parafialnym w Lubeni, do której to parafii należały siedliska jeszcze przed II wojną światową. Takim szczególnym eksponatem, który znajduje się w naszym muzeum, jest komża prymicyjna błogosławionego księdza Józefa, umieszczona tutaj w gablocie. Możemy powiedzieć, że to jest wyjątkowy eksponat, wręcz relikwia związana z błogosławionym księdzem Józefem. Mamy też eksponaty nawiązujące już do jego męczeńskiej śmierci, a więc do pobytu w obozie koncentracyjnym w Auschwitz. Dokumenty oczywiście niemieckie, są to kopie, ale ukazują nam właśnie ten czas przebywania błogosławionego księdza Józefa w obozie koncentracyjnym. Jest zachowanych kilka listów pisanych do rodziców oraz niemiecki dokument stwierdzający zgon błogosławionego księdza Józefa. Postać błogosławionego księdza Józefa jest ściśle związana z siedliskami i to nie tylko dlatego, że tu się urodził, stąd pochodził, chociaż tak na dobrą sprawę tylko przez niedługi okres swojego życia przebywał w siedliskach, bo po wyjeździe do Oświęcimia, do szkoły Salezjanów, tak na dobrą sprawę już rzadko tutaj wracał, czasem tylko na wakacje. Siedliska są szczególnie związane z błogosławionym księdzem Józefem, bo przecież tutaj jest jego rodzina i to można powiedzieć, że gro mieszkańców siedlisk jest powiązanych właśnie z błogosławionym księdzem Józefem poprzez więzy krwi, więzy rodzinne. I możemy powiedzieć, że postać błogosławionego Józefa bardzo wpływa na życie tutejszych parafian, którzy bardzo mocno czują się związani z błogosławionym. Wyrazem tego są nabożeństwa, które tutaj są sprawowane w naszym kościele, jak choćby nowenna ku czci błogosławionego, czy też w ostatnich latach modlitwa różańcowa w intencji o jego rychłą kanonizację. Bardzo wielu parafian przychodzi na te nabożeństwa, modli się za jego wstawiennictwem i w przekonaniu bardzo wielu mieszkańców siedlisk błogosławiony Józef jest szczególnym orędownikiem w różnych sprawach. Wielu ludzi z bagażem różnych doświadczeń przychodzi tutaj do naszej świątyni, do tej kaplicy, modli się za jego wstawiennictwem i otrzymuje łaski.
Człowiek umrze, to wszyscy wyjdą po mnie, przecież tam nie. Wszyscy wyjdą po mnie. Jak to miło będzie, jak wuje błogosławiony przyjdzie po mnie, matko moja.
Był to reportaż pod tytułem Ja mam i muszę być świętym. Opowiadali Maria Tłuczek, siostrzenica błogosławionego. Teresa Wontor-Cichy z Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Ksiądz Dariusz Bartocha dyrektor Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu. Ksiądz Krzysztof Kochanowicz, proboszcz parafii świętego Józefa w Siedliskach. Łukasz Wacławek, dziękuję za uwagę.